Przy mikrofonie Grzegorz Gil, kolejna audycja, kolejny odcinek programu GPS, globalny punkt spojrzenia. W ten czwartkowy wieczór chciałbym Państwa zaprosić na kilkadziesiąt minut rozmowy z naszym ekspertem na temat sytuacji na Półwyspie Arabskim. Sytuacji, która dotyka nas mniej lub bardziej. Mniej, bo często zapominamy o takim państwie o nazwie Jemen, a bardziej, biorąc pod uwagę globalne łańcuchy dostaw i wąskie gardło, jakim jest cieśnina Bab al-Mandab, oddzielająca róg Afryki od Półwyspu Arabskiego. Drodzy Państwo, wojna w Jemenie toczy się z przerwami od 20 lat, przypominając o dwóch Jemenach, które funkcjonowały obok siebie przez niemal 30 lat w drugiej połowie XX wieku. Zdolność do rozpadania i łączenia się w jedno Jemen zyskał zresztą na przestrzeni wieków, biorąc pod uwagę obecność Jemenu w różnych strefach wpływów. O tym też będziemy mówić. Jemen dziś to jedno z najbiedniejszych państw na Bliskim Wschodzie, ale pierwsza republika, można powiedzieć, że pierwsza demokracja z początkiem lat 90. A pod wieloma względami najbliżej Jemenowi dzisiaj do Somalii z rogu Afryki, o której rozmawiałem już kilka miesięcy temu z naszym gościem. Stąd to wprowadzenie. Bardzo mi miło powitać już po raz drugi, a zatem taka pozytywna radiowa, naukowa recydywa. Pan doktor Jacek Raubo, Uniwersytet Adama Mickiewicza, również ekspert Defense 24. Dobry wieczór, Jacku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do GPS.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Jest mi niezmiernie miło ponownie gościć, a ten element wprowadzenia, ta kwestia związana z Somalią jest o tyle ciekawa, że przez pewien czas w trakcie wojny domowej w Somalii w latach 90. Somalijczycy starali się uciekać do Jemenu. Wiemy, że powstawały tam również obozy dla chociażby tutaj uchodźców wojennych, a z drugiej strony teraz słyszymy coraz częściej, że w drugą stronę ludzie uciekają. Więc to pokazuje skalę tak naprawdę napięcia w tym państwie, o którym będziemy dzisiaj mówić.
Dokładnie. A zatem to jest dzisiaj, drodzy Państwo, temat naszego spotkania, biorąc pod uwagę naprawdę napięte relacje społeczne, polityczne, biorąc pod uwagę też obecność, no właśnie, to nie Afryka, a Bliski Wschód, to na pewno nie Hutu, biorąc pod uwagę grupę etniczną z Rwandy, a Huti. Myślę, że Państwo spotkaliście się w mediach, scrollując, śledząc różne serwisy informacyjne z tym skrótem Huti. My dziś z doktorem Jackiem Raubo rozszyfrujemy Państwu tę nazwę, no i odpowiemy na pytanie, czy należy się bać Huti, kim naprawdę oni są i co mają wspólnego z bezpieczeństwem międzynarodowym. A zatem dziś, drodzy Państwo, o Jemenie porozmawiamy. Audycję realizuje Krzysztof Myszak. Bardzo dziękuję za tu obsługę, opiekę techniczną. A my, drodzy Państwo, jak zawsze mamy przed sobą pewną agendę, pewien szkielet naszego GPS, by nie zgubić orientacji, bo Państwo dołączacie do rozmowy być może chwilę po 23, może chwilę po 22:30. Dziś również rytmy jemeńskie, a na wejście zaproponowałem Państwu rytmy mieszane, trochę prowokując, rytmy żydowsko-jemeńskie, biorąc pod uwagę całkiem sporą grupę jemeńskich Żydów żyjących dzisiaj w Izraelu. Już kiedyś proponowałem Państwu band Awa, złożony z Jemenek, ale żyjących w Izraelu. Dziś na wejście Yemen Blues, również band, który gromadzi, można powiedzieć, że binduje ze sobą kulturę żydowską i kulturę muzułmańską, jemeńską. Można, bo dzisiaj, drodzy Państwo, spróbujemy też powiązać rebelię Huti i ostatnie wydarzenia z sytuacją w Strefie Gazy, tak dramatyczną, o czym mogliśmy się przekonać kilka dni temu, biorąc pod uwagę ostrzał przypadkowy. Być może też o tym zdążymy powiedzieć z doktorem Jackiem Rabo. Zatem zaczynamy od Jemenu, a w zasadzie od Jemenów, patrząc krótko na historię, bardzo długą, bardzo bogatą historię tego państwa. Porozmawiamy o znaczeniu strategicznym tego kraju, by o 22:30 odkryć karty. To znaczy, no, dlaczego akurat tej części świata wojna jest w zasadzie drugim imieniem tego państwa, z czego to wynika, a jednocześnie wojna w Jemenie wydaje się być jednym z najbardziej zapomnianych konfliktów na świecie. Dlaczego tak jest? Nawiążemy także do kategorii proxy war, czyli wojny zastępcze. Jeśli Jemen, jego historia wojen, przemocy to w dużej mierze proxy war. Kto za nią stoi? Kim są sekundanci, poplecznicy walczących w Jemenie stron? Wreszcie trzecia część i tu postaramy się rozłożyć na czynniki pierwsze rebeliantów z Ansar Allah, czyli popularnych Huti, odpowiadając na pytanie, czy na ile zagrażają oni porządkowi międzynarodowemu, kto ich sponsoruje, czy można ich ucywilizować, czy są, czy należy ich traktować jak terrorystów, czy też nie. I na zakończenie, drodzy Państwo, strażnicy dobrobytu, my się rozsiadamy dzisiaj przed radioodbiornikami, bądź od jutra na Spotify. Mamy dobrobyt jakiś, prawda, mniejszy, większy. I okazuje się, że strażnicy dobrobytu bardzo, bardzo mocno, pieczołowicie pracują właśnie wokół Jemenu. Mówię tutaj o międzynarodowej koalicji, tak nazwanej, drodzy Państwo, która no, angażuje się przeciwko separatystom, przeciwko ruchowi Huti od kilku miesięcy. Zapytamy doktora Jacka Raubo o komponenty koalicji, jej spodziewaną skuteczność, bo obserwując Jacka na portalu X z ostatnich dni, informacja, dr Jacek Raubo wieszczy koalicji drugi Wietnam, tym razem Wietnam morski. Chciałbym, by też ten wątek się pojawił. A zatem rozpoczynamy, drodzy Państwo, od krótkiej historii politycznej tego państwa, które przecież jest, zdało się zapisać w historii setki lat temu, tysiące lat temu, jako wręcz coś, co można nazwać oazą stabilności, dobrobytu, niekoniecznie przyrównując do tego, co dziś dzieje się w Jemenie. Jacku, Jemen, czy to państwo jest unikatowe w skali Bliskiego Wschodu, patrząc na jego strukturę etniczną, wyznaniową, na jego historię? Co jest takiego w Jemenie, co przecież, nie ukrywamy tutaj tego, też przyciągnęło twoją uwagę, biorąc pod uwagę twoje różne opracowania, artykuły, raporty. Co takiego w Jemenie jest, że przyciągnęło twoją uwagę jako analityka, badacza?
Ja przede wszystkim będę bardzo mocno odseparowany od mainstreamowych ocen Jemenu, dlatego że, tak jak powiedziałeś, to jest prawda, jestem zafascynowany kulturą, muzyką, też tą specyfiką wewnętrzną Jemenu i przede wszystkim w mojej przestrzeni badań, a więc w kwestiach bezpieczeństwa i obronności, uznawałem i nadal będę uznawał, że jest to w pewnym sensie jeden z najważniejszych podmiotów na dzień dzisiejszy, bardzo mocno rozbity, który definiuje wiele innych aspektów związanych z bezpieczeństwem całego regionu i też bezpieczeństwem każdego z nas. Dlatego, że z jednej strony Jemen przez lata był dla mnie trochę takim państwem straconych szans i możliwości. Zacznijmy od tego, że pewnie jakbyśmy chcieli się zagłębić w historię, no to tutaj pewnie kulturoznawcy, historycy, archeologowie mieli naprawdę olbrzymie pole do popisu, dlatego że rzeczywiście Jemen z tym dziedzictwem kulturowym, z tymi artefaktami cywilizacji, no wybija się na tak naprawdę tle całego, być może nawet Półwyspu Arabskiego. Zauważmy, że takim elementem, który zawsze był dla mnie punktem odniesienia, jest starówka w Sanie, tak, która była zbombardowana. Każdego z Państwa zachęcam nawet do wygooglowania sobie przysłowiowego właśnie stolicy Jemenu, tej formalnej stolicy Jemenu, gdzie rzeczywiście te artefakty, te dziedzictwo cywilizacji aż bije po oczach, no a niestety zostało w ostatnim czasie po 2015 roku wielokrotnie zbombardowane. Ale wracając do moim zdaniem tych straconych szans, no przede wszystkim zauważmy, że wraz z zakończeniem zimnej wojny, gdzie również w Jemenie mieliśmy wiele aspektów zimnej wojny, mieliśmy też wątki polskie, między innymi w trakcie jednej z wojen uczestniczył słynny polski najemnik w tych walkach. Mówię tutaj o Rafale Ganuganowiczu. Tych wątków jest naprawdę bardzo dużo, ale lata 90. to wydawałoby się droga do zjednoczenia tego, co mówiłeś, czyli dwóch państw jemeńskich. Tyle, że już u zarania był pewien problem, dlatego że patrząc na Saliha, patrząc na wieloletniego prezydenta, czy jak to woli dyktatora Jemenu, no to w gruncie rzeczy to zjednoczenie zostało przywiezione na czołgach, na których on siedział, nawet bym powiedział nie tyle przysłowiowo, co w praktyce, no bo on wywodził się z jednostek pancernych, z tego co pamiętam. No i ta wojna domowa z 1994 roku, to skomplikowana rzeczywistość ówczesna, no doprowadziła do już naruszenia bardzo delikatnych konstrukcji wewnętrznych, bo oczywiście ten prosty podział, który dzisiaj jest bardzo często wykorzystywany do takich łatwych narracji, łatwych odpowiedzi, jak ja to mówię, to jest ta północ versus południe, tak. Ale nie do końca, dlatego że jeżeli spojrzymy na strukturę chociażby plemienną, strukturę konfederacji plemiennych, strukturę religijną, strukturę, bym powiedział, partii politycznych, bardzo ciekawa scena polityczna funkcjonuje w Jemenie, no to wszystko to jest, no nie jest takie czarno-białe, jakbyśmy tego oczekiwali, żeby ustawić się w odpowiedzi na podstawowe pytanie, co się dzieje w Jemenie. No w Jemenie się dzieje bardzo wiele, jeżeli chodzi o wizję polityki poszczególnych partii, bo wizję polityki poszczególnych polityków, bo nawet kwestia tak naprawdę silnych postaci w poszczególnych partiach politycznych, to jest temat oczywiście, które tutaj pewnie nam pozwolił cały dzień rozmawiać. Ale wracajmy do meritum. Rzeczywiście Jemen już od tak naprawdę lat 90. jest w bardzo skomplikowanej sytuacji politycznej, bo narzucono pewną wolę południu państwa, tak, tej strukturze tutaj tak zwanych południowców. Narzucono ją wojskowo. I to też kolejna analogia trochę do kwestii związanych z Somalią, bo zwróćmy uwagę, pacyfikacja tym razem odwrotnie, północy Somalii przez południe Somalii. Nigdy to nie idzie w dobrym kierunku. Zawsze buduje pewne napięcia. No i teraz trzeba powiedzieć, że okres pierwszej wojny w Zatoce jest skomplikowany dla Jemenu, dlatego że Jemen staje po złej stronie. Przypomnę, że to było jedno z nielicznych państw, które w jakimś tam stopniu opowiedziało się po stronie Saddama Husajna. Później ta nieszczęsna wojna domowa. Później w gruncie rzeczy problemy związane z centralizacją. Tej centralizacji w Jemenie nigdy nie było. To też jest bardzo istotne, bo my często patrzymy na takie państwa bardzo mocno scentralizowane pod względem politycznym, społeczno-politycznym, wykorzystujące religię do tej formy centralizacji władzy i ugruntowania władzy politycznej. Jemen nigdy taki nie był. Jemen zawsze był czymś, co fantastycznie określił w gruncie rzeczy właśnie Salih, czyli były prezydent, który mówił, że generalnie polityka na Bliskim Wschodzie, a tym bardziej polityka w Jemenie, ja uwielbiam ten cytat, to jest trochę tak jak taniec na głowach węży, że jeżeli się zatrzyma na chwilę, to zostanie śmiertelnie ukąszony. No
I on się zatrzymał niestety kilka lat temu.
On już za dużo rzeczy chciał zmieniać w momencie tak naprawdę, w którym trochę próbował funkcjonować Wschód i do tego pewnie gdzieś tam przejdziemy. Potem starał się znowu zmienić stronę. No to był człowiek, który, byśmy powiedzieli, tak umownie zakiwał się w tak swojej jest. Grze politycznej. A Jemen jest taką przestrzenią, gdzie bardzo łatwo się zakiwać, używając tego sportowego określenia z piłki nożnej, dlatego że tak jak powiedziałem, tych ośrodków władzy, ośrodków też perspektyw społeczno-religijnych jest bardzo dużo. Ja podam przykład bardzo banalny. W okresie tak zwanej arabskiej wiosny, która jest pojęciem u nas no dość dobrze rozpoznawalnym, więc będę go używał, chociaż ja się z nim trochę nie zgadzam, ale w Jemenie bardzo ciekawe były grupy młodych ludzi. Organizacje związane z młodzieżą jemeńską, która chciała modernizacji, ale w gruncie rzeczy było wiele partii na przykład też regionalnych, odnoszących się do południowców. No i tutaj naprawdę nie znajdziemy znajdziemy łatwego przełożenia dzisiaj źli dobrzy, czy struktura północ-południe, struktura, nie wiem, religijna. Tego nie ma. To się wszystko tak naprawdę miesza w wielu regionach, w wielu tak naprawdę rejonach Jemenu. Ta władza oscyluje wokół tak naprawdę przestrzeni polityczno-religijno-społeczno-etnicznej. Moglibyśmy szukać naprawdę wielu odniesień. A kiedyś jeszcze jedno określenie, które państwu jeszcze powinno skomplikować obraz Jemenu, to nawet Salih w momencie, kiedy rządził Jemenem w sposób no, quasi-dyktatorski, no to określano, że jego władza się kończy za rogatkami Sany. Tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że Sana leży w dolinie, jest otoczona tutaj górami, no ale rzeczywiście tak to wyglądało, że na przykład dowódcy poszczególnych dywizji, dowódcy poszczególnych jednostek wojskowych sprawowali władzę trochę jak tacy warlordowie w Chinach Chiang Kai-sheka, gdzieś tam w tych rejonach odległych. I to świetnie później w arabskiej wiośnie można było zobaczyć wtedy, kiedy nie pytano, jak polityk się zachowa, jak się zachowa jakieś stronnictwo polityczne, tylko się zastanawiano, jak na przykład jednostka wojskowa w stołecznej Sanie będzie się ustosunkowywała do zmian politycznych wewnątrz tego miasta. Także jedna rzecz chyba, która musi wybrzmieć na samym początku. Szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego jak jeden Jemen. Jeden Jemen, który gdzieś tam, nie wiem, jedna organizacja terrorystyczna się pojawiła i zdestabilizowała i mamy tak naprawdę takie
tak
czarno-białe.
A zatem, drodzy Państwo, dziękuję Ci, Jacku, za wywołanie między innymi niewątpliwie bohatera dla wielu Jemeńczyków, czyli Ali Abdullaha Salicha, czy też Salecha, biorąc pod uwagę różną transkrypcję. Prezydent Jemenu w latach 1990 zjednoczonego 2012, polityk wywodzący się z północnego Jemenu, a te podziały mają znaczenie, choć tak jak powiedział Jacek Raubo wcześniej, to nie jest jedyna, to nie jest najważniejsza oś podziału. One są dużo bardziej skomplikowane, a Jemen dzisiaj przypomina po prostu mozaikę, drodzy Państwo, w której trudno było by nam się odnaleźć jako Polakom pochodzącym z państwa względnie jednorodnego, no bo jakież my mamy podziały? Podziały polityczne, te, które są, nakładają się na, no dziś w dużej mierze duopol w Polsce. W Jemenie te podziały się na siebie nakładają, przecinają bardzo często z dnia na dzień.
Z dnia na dzień zmienia
się lojalność.
Przejścia, załóżmy, danej grupy, danego stronnictwa na drugą stronę i tak naprawdę na przykład relacje Ali Abdullaha Salicha i jego rodziny, bo to też jeszcze istotne, te więzy rodzinne z Królestwem Arabii Saudyjskiej.
Tak.
Jest świetny przykład tego, jak można szybko zmieniać podejście na przykład do największego sąsiada w zależności tak naprawdę od koniunktury politycznej czy wojskowej.
Dokładnie, czyli ten taniec na głowach wężowych głowach. Tu w tym przypadku Salech pochodzący z klanu, a zatem nawet nie chodzi tutaj, drodzy Państwo, o odrębne plemiona w tym rozumieniu, i koloru skóry, religii, ale klanu, rodziny. Jeśli dobrze pamiętam, to plemię Sanhan, tak? Jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie to jest bardzo ważne, by na początku odbrązowić ten obraz Jemenu jako państwa, które wydaje się stosunkowo jednorodne, no bo na mapie patrzymy, no Jemen, dobrze, zjednoczony Jemen, to jest 1910 rok i niewiele więcej. W drugiej części, po krótkiej przerwie, opowiemy Państwu nieco więcej na temat tej bardzo skomplikowanej struktury społecznej i trybalizmu w polityce. Zostańcie z nami. Chwila muzycznej przerwy w rytmach jemeńskich.